Dlaczego święta Rita jest dla ciebie tak ważna, że uczyniłaś ją, no w sumie, bohaterką książek?
Ja zaczynałam się zwracać w takich właśnie trudach codzienności, czy to właśnie, nie wiem, jakieś sprawy związane, nie wiem, z wychowywaniem dzieci, jakieś choroby, czy jakieś takie swoje po prostu trudności. No i ta Rita zaczynała być taka dla mnie coraz bardziej bliska. Święci są tacy ważni dla nas, bo oni są bliżej Pana Boga, więc jeżeli coś o nich po prostu prosimy, no to mają łatwiej, bo są bliżej, dlatego no czemu nie korzystać z tego? Mam przepiękne też takie świadectwo, bardzo mnie to wzrusza, porusza. Mój tato dostał zdjęcie takiego chłopczyka przed naszą pielgrzymką do Kaszi, Jacusia, który był w śpiączce. Poprosiliśmy siostrę Augustiankę, żeby to zdjęcie zabrała. Ona wzięła to zdjęcie i otarła o grób świętej Rity i nam oddała. I po kilku miesiącach i naprawdę też gorliwej modlitwy wielu osób, szczególnie rodziców i bliskich na pewno Jacusia, no on się wybudził.
Każdy, kogo spotykasz w życiu, mierzy się z czymś, co jest trudne, a o czym nie wiesz. I o tym właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać. O tych naszych trudach, różnych zakrętach życiowych, ale też o tym, jak szukać nadziei i w zasadzie gdzie, a może u kogo jej szukać. O to dzisiaj zapytam mojego gościa, Jagoda Kwiecień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to właśnie, jak to jest z tymi trudami w naszym życiu? Dobre, niedobre, potrzebne, niepotrzebne?
No cóż, chyba już tak z doświadczenia też mogę powiedzieć, że nawet i z trudów Pan Bóg potrafi jakieś dobro wyciągnąć. Myślę, że jestem tego naprawdę dobrym przykładem. I właśnie z takich trudów też codzienności, moich jakichś tam bólów, powstała między innymi ta trylogia, o której pewnie też będziemy rozmawiać.
Ale zaintrygowałaś mnie, tak, trudy, bóle codzienności.
Tak, tak to było. Był taki czas w moim życiu jakieś 2 lata temu. Kto się mierzył kiedyś z kolką nerkową, to sobie może wyobrazić, co to jest za ból. I ja dokładnie taki ból przeżywałam. Jak nie jedna nerka, to zaraz druga. Miałam nerki sądowane i to był naprawdę taki czas dość trudny. Myślę, że nie tylko to jest taki ból fizyczny, ale już w pewnym momencie ma się tego dosyć po prostu. Jest się tym zmęczonym i pamiętam, był taki dzień, dokładnie 9 sierpnia, że tak na początku tego dnia czułam się fantastycznie i wtedy tak sobie pomyślałam, że dobrze, wykorzystam sobie ten dzień, będę sprzątać pokój dzieci, no bo cóż mogę zrobić takiego, żeby to tutaj się wykazać. Sprzątałam pokój dzieci, przedobrzyłam, czułam się później fatalnie. Do samego końca dnia leżałam na łóżku, ściskałam różaniec z moją ukochaną świętą Ritą, patronką właśnie od spraw trudnych i beznadziejnych. Tak sobie myślałam, że no to był przypadek beznadziejny wtedy. Modliłam się dopóki, po prostu żeby tylko już mój mąż przyszedł z pracy, żeby jakoś tutaj to poogarniać, dzieci i wszystko. Nafaszerowałam się lekami, które mogłam brać w tamtym czasie. Czekałam na męża, aż wróci z pracy i właśnie tutaj poogarnia tą naszą codzienność. No ale gdy właśnie tak wszystko się już wyciszyło i te leki pomogły, które mogłam zażyć, pamiętam, że prowadziłam taki klub książki, miałam takiego live'a po prostu na Instagramie i tam po tym klubie książki, no fajnie było rozmawiać o książkach, to było takie odbicie, po prostu coś, co dało mi taką chwilę wytchnienia. Po tym klubie książki jeszcze stwierdziłam, że sięgnę po kolejną, tak wieczorem już, żeby sobie właśnie poczytać po tym trudnym dniu i trafiłam na takie zdanie, że książki są jak portale do różnych miejsc. Przenoszą nas po prostu w te różne miejsca. My potrafimy też jakby, nie wiem, wejść w życie bohaterów i jakby odbić się od naszych trudności i pomagają nam nawet właśnie zapomnieć o takich trudach choroby. I sobie pomyślałam, no piękne zdanie, trafiłam właśnie na ten czas. To było też wspomnienie Edyty Stein, świętej Benedykty od Krzyża. I tam też ona kojarzyła mi się chyba z takim zdaniem, nie wiem czy teraz tak jeden do jednego przytoczę, ale że właśnie, że Pan Jezus pomaga nam dźwigać ten krzyż i sprawić, że on staje się lekki i słodki. I to mi się tak wszystko posklejało w tym dniu, bo mimo wszystko no, ta choroba była takim krzyżem. Był to czas taki trudny, gdzie też często już myślałam, że naprawdę, no już nie wiem, już nie mogłam się doczekać, aż po prostu będzie to ogarnięte, tak? Że już nie będę miała tych sąd, które były takim utrapieniem. I właśnie wtedy, jak czytałam te książki, ja tak sobie wtedy leżałam i sobie pomyślałam, jejku, w ogóle to ja w zasadzie miałabym pomysł na taką swoją powieść. Już tyle tych powieści przeczytałam, powiedzmy, i mam jakiś taki zarys, to mi tak przyszło. Często modlimy się też o to, że Panie Boże, daj im jakiś znak. I często w ogóle też nie widzimy jakichś takich subtelnych, właśnie takich jakichś podpowiedzi, które dostajemy, tylko chcielibyśmy, żeby to było takie jak grom z jasnego nieba. Ale no i tak w sumie można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście przy tej sytuacji tak było. I ja sobie pomyślałam, ja w ogóle wstałam wtedy z tego łóżka, to chyba już była w ogóle 23. Mój mąż coś tam sobie jeszcze robił na laptopie, coś sobie słuchał, może nawet jakiegoś podcastu, już nawet nie pamiętam, ale ja podeszłam do drukarki, wziąłam sobie kawałek kartki i zaczęłam spisywać takie pierwsze moje myśli. Róża Jakubowska, kwiaciarnia, Wrzosowo, jakieś takie hasła pierwsze. I tak sobie pomyślałam, jakiś tam zarys mam. I tak, ja bym chciała w końcu napisać powieść. Więc rzeczywiście z tych trudów, które wtedy przeżywałam, no dzisiaj naprawdę patrząc już na 3 tomy przede mną, no to sobie myślę, że tak, to jest ten mój owoc tego trudu.
No się czasami wydaje, że coś, co przeżywamy, to nas przerasta i jest bezowocne, bezsensowne, tak. A potem się okazuje, że odpowiadasz na jakieś natchnienie, i później w ręce trzymasz książkę.
Dokładnie. A przecież też w zasadzie przez cały ten proces pisania też no, są różne momenty. Bo jest tak, że wiadomo, wyobrażamy sobie pisarza, że on ma takie natchnienie, jest taki uduchowiony i w ogóle się unosi 5 centymetrów nad chodnikiem. No i są też takie rzeczywiście momenty, gdzie koduję sobie, jestem, nie wiem, uważna na albo jakieś pewne słowa czy pewne sytuacje, gdzie zapamiętuję sobie i gdzieś tam na pewno je wykorzystuję w książce, bo nie ma to jak inspiracja, którą się doświadcza w zasadzie, tak po prostu w życiu. Ale też no, są takie też chwile, kiedy się pisze, że rzeczywiście nie jest łatwo. I mierzymy się, nie wiem, z jakąś ścianą, ja to tak mówię, ściana pisarska, jakaś blokada, że siedzę przed tym komputerem i tak sobie zaplanowałam cały ten dzień, że będę pisać, a tu nagle, no ja nie wiem, jak to ogarnąć. I też pamiętam przy okazji pisania 2. tomu, miałam tak, że już tak właśnie sobie pomyślałam, no święta Rito, no co tutaj zrobić, nie? Bo zostawiłaś mnie teraz z tym całym pomysłem i nie wiem, jak brnąć dalej. I pamiętam, że tak odłożyłam to pisanie, pojechałam po dzieciaki do przedszkola, zaczęłam parkować przy przedszkolu i sobie tak myślę, nie, albo mi się wydaje, albo widziałam coś czerwonego przy ulicy. Ale mówię, no dobrze, zaparkowałam ten samochód i tak skusiłam się, żeby rzeczywiście zobaczyć, co pod tym autem jest i ja wyciągam ogromny pęk duży, róży, świeżutki i pachnący. I sobie myślę, no nie wiem, to jest właśnie to, że dostajemy takie znaki, dostajemy właśnie, nie martw się, nie zostawiłam cię, jestem, daj sobie chwilę, ale jestem cały czas i będziesz pisać dalej. Rzeczywiście dużo takich sytuacji miałam odnośnie tego pisania, że takie małe cuda przychodziły i takie, że rzeczywiście, no ma to powstać.
To uporządkujmy, tak, bo tutaj jest tyle wątków, że aż chciałoby się wszystkie je naraz,
dokładnie,
naraz chwycić. Książka, która tutaj z nami jest, wydawnictwa Esprit, a ty jesteś autorką,
tak.
Daruj nadzieję, to jest tom trzeci.
Trzeci, tak. Trzeci już taki finałowy trylogii Różanej.
Trylogii Różanej, no właśnie. Teraz to jest książka, która jest osadzona, trylogia cała jest osadzona w polskich realiach.
Tak, tak, tak. Tak mi przyszło to Wrzosowo. Tak naprawdę szukałam sobie takiego miejsca akcji. I tak sobie pomyślałam właśnie na początku w ogóle od miesiąca mojego urodzenia, od września. Jakoś tak mi przyszło. Też kocham w ogóle Wrzosy, taki odcień pastelowy. Ale później, jak zaczęłam sobie już szukać, to rzeczywiście jest Wrzosowo przy Zatoce Wrzosowskiej, blisko morza. No i stwierdziłam, że tak, to w ogóle jest takie piękne, żeby tam stworzyć to moje Wrzosowo. No i tam rzeczywiście toczy się akcja, no przede wszystkim tam. Mhm.
Każdy z bohaterów, który pojawia się w trzecim tomie, mierzy się z bardzo konkretnymi trudnościami.
Tak.
I to są trudności takie, no takie nasze, takie ludzkie. Mhm. No bo ta książka do kogo jest adresowana?
Ja myślę, że ona jest adresowana, ja jako pisarz no chciałabym powiedzieć, że do każdego i dla każdego. I mam i czytelników, i czytelniczki. Są osoby, tak jak nie wiem, w naszej, prowadzę taką grupę Róż Świętej Rity. I tam są naprawdę kobiety w przedziale wiekowym i nastoletnie i 60 plus, tak to ładnie określmy. I rzeczywiście tutaj po te książki sięgają kobiety z, no, w przeróżnej grupy wiekowej, ale i też mężczyźni, bo mam też naprawdę takich wiernych czytelników, którzy bardzo przeżywają, zawsze jakieś ciepłe słowo też napiszą, albo i też swoje świadectwo w odniesieniu do konkretnej sytuacji takiej z książki.
No i to, co łączy bohaterów trzeciego tomu, to to, że mają jakiś problem i że są, i łączy ich też osoba Świętej Rity.
Tak, tak, tak. Tutaj Święta Rita, myślę, że jest taką właśnie taką cichą bohaterką, subtelną, którą gdzieś tam wplatam przez te wszystkie trzy powieści, przez wszystkie trzy części. W każdej powieści mamy bohatera, który gdzieś tam troszeczkę wychodzi do przodu z tym swoim problemem, ale też nie zostaje sam, bo tutaj chciałam stworzyć taką grupę przyjaciół, o której tak sobie myślę, każdy by sobie marzył. Że są tacy wspierający dla siebie. Zawsze, czy to jest godzina 23, pierwsza, druga w nocy, ktoś potrzebuje pomocy, zawsze znajdzie się ktoś, kto rzeczywiście rzuci wszystko i przyjedzie pomóc. No kto by nie chciał mieć takiego przyjaciela. Kiedyś ktoś właśnie powiedział, czy skomentował, już nie pamiętam, pod którymś tam zdjęciem z książką, że być może jest to takie idylliczne miejsce troszeczkę, na takiej zasadzie, że właśnie ci przyjaciele są tacy dla siebie z taką miłością. No ale z drugiej strony właśnie jeżeli mierzymy się w swoim życiu na przykład z trudnymi relacjami albo mamy też takie właśnie jakieś bardziej skomplikowane relacje przyjacielskie, no to myślę, że tutaj ktoś znajdzie taki oddech i poczuje się taki otulony, nie wiem, ukołysany w sercu, czytając właśnie takie historie, które owszem nie są łatwe, ale mając na uwadze to, że mamy przy sobie osoby, które są rzeczywiście takie wspierające, jak tutaj nasza grupa przyjaciół, no i przy okazji też Święta Rita, no to myślę, że można się wciągnąć.
Dlaczego Święta Rita jest dla ciebie tak ważna, że uczyniłaś ją, no w sumie, bohaterką książek?
No tak, tak można powiedzieć. No tak, no w życiu... Ja w ogóle kocham świętych i bardzo wierzę w to nasze świętych obcowanie, o którym też tak często się mówi, ale myślę, że też jeżeli ktoś nie doświadczył tego w życiu, że rzeczywiście święci tak mocno się potrafią wstawić, to mogą jeszcze tak nie dowierzać, że rzeczywiście tak może być. Natomiast no, Święta Rita, ona przyszła tak naprawdę tak na poważnie, można powiedzieć, albo ja może na poważnie ją tak zaczęłam traktować w czasie pandemii. Mój dziadek był chory, był w szpitalu i tak rzeczywiście już było dość trudno. I pamiętam, w tym czasie w ogóle dostałam modlitewnik Świętej Rity od jakiegoś wydawnictwa i tak sobie leżał po prostu gdzieś tam koło łóżka. Ale stwierdziłam, że no to jest ten czas, że jest to sytuacja trudna, więc zacznę się modlić. I jeżeli jednego dnia dowiadujesz się, że już jest tak źle, że nie wiem, mój tata jako syn może przyjechać do szpitala się pożegnać, a za 2-3 dni dostajesz informację, że jest o wiele lepiej i tak naprawdę to zdrowie dla dziadka było jeszcze wymodlone na dobrych kilka lat, na 4 lata. Uważam, że to jest naprawdę piękna sprawa, że jeszcze mogliśmy go mieć te 4 lata. No to zaczynasz sobie myśleć, no okej, czyli jednak pomogłaś. Później zaczęłam też poznawać takie kobiety, które też kochają święte i akurat tutaj też Święta Rita nas połączyła. Zaczęłyśmy też wspólnie działać, w ogóle też modlić się za wstawiennictwem Świętej Rity. Ta grupa Róż Świętej Rity też powstała. To też jest owoc właśnie takiej też no, kobiecej relacji, przyjaźni, że ta grupa jest i też dałyśmy taką furtkę, myślę, dla innych kobiet, żeby się też poznawały, żeby się za siebie modliły. No ale też ta relacja stawała się taka bardziej osobista. Po prostu tak sobie myślę, że czasami w życiu mamy, czy często tak jest, że jest jakaś osoba, która się pojawia właśnie po coś i jest takim dobrym startem dla nas może, żebyśmy właśnie, nie wiem, no nie wiem, żeby coś się wydarzyło. Ja myślę, że tak właśnie tutaj miałam ze Świętą Ritą, że poznawałam konkretne osoby, które też ją kochały i też rozpalały we mnie takie właśnie pragnienie, żeby ją bardziej poznać. No ale ta relacja rzeczywiście stawała się taka bardzo osobista. Ja zaczynałam się zwracać w takich właśnie trudach codzienności, czy to właśnie, nie wiem, jakieś sprawy związane, nie wiem, z wychowywaniem dzieci, jakieś choroby, czy jakieś takie swoje po prostu trudności. No i ta Rita zaczynała być taka dla mnie coraz bardziej bliska. I ja myślę, że taką kropką nad i w ogóle było to, jak z moim mężem wybraliśmy się na 5. rocznicę ślubu do Kashi, do Kaporeny, żeby zobaczyć te miejsca właśnie, z których ona pochodzi i odwiedzić ją w zasadzie, tak? I to było też takie, myślę, piękne. I w tych trudach, co już mówiłam, jeżeli chodzi o chorobę, to pamiętam też, że jak ja już zaczęłam pisać tą powieść, to znowu miałam jakieś tam problemy zdrowotne. Ja to odłożyłam na bok. Zadawałam sobie później pytanie, bo ciężko było wrócić, bo tak czasami jest, nie, że coś zaczniemy, a później właśnie tak ciężko wrócić, bo jak widzimy, że jest na przykład tyle przeszkód, no to zastanawiasz się, czy rzeczywiście masz to robić. Ale pamiętam, to był już początek kolejnego roku, to był styczeń i zawsze lubię sobie właśnie wybrać czy wylosować świętego patrona. I w momencie, kiedy zaczęłam zadawać sobie te pytania, czy to robić, ja wylosowałam jako patronkę na kolejny rok świętą Ritę. No to sobie myślę, okej, no to mam odpowiedź, mam jakąś podpowiedź, mam właśnie takie potwierdzenie, że masz to pisać, napisz to. Nie jesteś po prostu sama w tym, nie? A jeszcze wcześniej miałam też taki sen, który też pojawia się w zasadzie w drugim tomie. Święta Rita przyśniła mi się i to było takie bardzo naprawdę coś takiego niesamowitego. Obudziłam się w zasadzie cała spocona, taka, że właściwie nie wiedziałam, o co chodzi. Ale miałam taki sen, że jestem w tych miejscach, z których ona pochodzi. Rocca Porena to jest taka naprawdę malutka miejscowość w Umbrii, bardzo zielona, taka górzysta. I ona tak szła sobie taką ścieżką do góry w tej Rocca Porenie, w stronę takiego kościółka, do którego zawsze chodziła się modlić. Jej postać była taka jasna, świecąca wśród tej zieleni. I pamiętam, że w pewnym momencie ja nagle z tego włoskiego miejsca pięknego znalazłam się w naszym krakowskim kościele na Kazimierzu, gdzie co miesiąc jest takie nabożeństwo poświęcenia, pobłogosławienia róż. I taka figura tam jest ogromna, świętej Rity. I ta figura zaczęła się poruszać w momencie, kiedy ja byłam sama w tym kościele. A jak byli inni ludzie, to nic się nie działo. I gdy zostałam sama, ona tak się poruszyła. Ja się tak nagle obróciłam na ławce i święta Rita siedziała jakby obok mnie. Jej cała postać, taka piękna, młoda, buzia taka rozpromieniona. I powiedziała do mnie takie zdanie, że wiem, że są osoby, które nie wierzą w świętych obcowanie, ale żebym się tym nigdy nie przejmowała i żebym się jeszcze bardziej modliła za takie osoby, szczególnie za, i powiedziała imię i nazwisko kobiety, dziewczyny, z którą ja chodziłam do podstawówki, do klasy. I nagle ja chciałam jej coś odpowiedzieć i ona tak po prostu sobie wstała lekko i zniknęła po prostu w tym kościele, gdzieś poszła sobie korytarzem. I we mnie to naprawdę zostało. Tak mocno zostało, bo ja naprawdę modlę się za tą osobę. Ja nie wiem, wydaje mi się, że może odeszła od Pana Boga, ja gdzieś tak jak obserwowałam, to rzeczywiście to widzę, ale modlę się i w takich intencjach szczególnych jest i jest w moim sercu. Traktuję to też w taki sposób, myślę, że z taką przenośnią w ogóle, że rzeczywiście trzeba osoby, które gdzieś nie wierzą w tych świętych obcowanie, otaczać taką modlitwą szczególną. I jest to rzeczywiście też ujęte w tej mojej książce, tylko na potrzeby książki zmieniłam tutaj na imię i nazwisko osoby jako bohaterki książki.
Opowiadałaś o tym w taki sposób, że ja miałam wrażenie, że to się w ogóle wydarzyło. Czy ja wiem, że to się wydarzyło jakby w twoim święcie, naprawdę.
Tak, tak.
Ale jakby przebija przez to, że faktycznie święta Rita jest dla ciebie jakoś ważna. Zapytam o to, czy twój mąż ma gwałtowny charakter?
Nie, nie jest jak Paolo Mancini, który właśnie, bo tutaj jeżeli chodzi o męża świętej Rity, to rzeczywiście taki był, ale właśnie nie, ja jestem taka bardziej, można powiedzieć, nie wiem, powiedziałabym rozszczepana, ale temperamentna, taka bardziej, nie wiem, taki totalny chaos czasami, a mój mąż jest właśnie takim raczej ukojeniem. On jest taki bardziej rozważny, aż rozważna i romantyczna. No on jest taki bardziej właśnie stonowany, taki bardziej sobie przemyśli, także taki plus i minus.
Jaki jest ten łącznik, że tak ta święta Rita cię zafascynowała? No bo skoro to nie jest tak jak w życiu świętej Rity, tak? Że ten mąż gwałtownik, też słyszałam różne historie o tym, że to jest dość niesprawiedliwe wobec tego męża, że to nie jest tak, że on ją bił. No ale z jakiegoś powodu jednak ona jest tą patronką od spraw trudnych. Mhm.
Ja myślę, że tak, że w ogóle każda kobieta też może się odnaleźć w jej życiu, ponieważ ona przeszła wszystkie stany. Była żoną, była matką, była wdową, była no, zakonnicą, więc tutaj naprawdę każda kobieta znajdzie taką bliskość, właśnie taki łącznik, tak jak mówisz. I ja sobie tak myślę, że właśnie też jako mama, no na pewno łączy nas to, że mimo wszystko modlimy się za te dzieciaki, tak? Tak w zasadzie, no to odkąd pojawiła się Matylda, moja córka, no to ja też tak bardziej przybliżyłam się do Pana Boga. Można powiedzieć, że wcześniej, czy byłam taka wyrywna, użyjmy takiego słowa, no wychowałam się w takiej rodzinie katolickiej, tak, to jest tak, myślę, że często tak się mówi, że z katolickiej rodziny chodziliśmy w niedzielę do kościoła, no ale tutaj pytanie już w pewnym wieku, no to też decydujesz albo angażujesz się w coś bardziej mniej, bardziej lub mniej. No ale też nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby właśnie, nie wiem, należeć do wspólnoty, to było takie moje wyobrażenie gdzieś, cóż oni robią w tych wspólnotach, tak, kółka różańcowe, no to cóż oni tam robią, tych kółkach różańcowych, jakoś tak po prostu nie potrafiłam w to wejść, dopóki tak naprawdę nie zostałam mamą.
Ale dlaczego? Dlaczego akurat macierzyństwo odpaliło w tobie takie pragnienie?
Bo ja po prostu poczułam i wiedziałam, że jestem też odpowiedzialna za małego człowieczka, który po prostu się patrzy na mnie oczami pełnymi miłości. Kiedy ją karmiłam, to po prostu no, ona mnie rozwaliła po prostu moje serducho. Są takie osoby, które, nie wiem, znają mnie, powiedzmy, nie wiem, od dzieciństwa, no to wiedzą, że ja tak właśnie z dziećmi tak ani tak nigdy nie potrafiłam jakoś bliżej, czy tam się zabawić, czy coś, zawsze tak troszeczkę się śmiałam z tego. A tutaj jednak, no wszystko się zmienia, ta wrażliwość. Są takie momenty, gdzie rzeczywiście to serducho tak jest takie otulone i wtedy tak jeszcze bardziej się zbliżyłam do Pana Boga. I w zasadzie pierwsze też Pismo Święte sobie kupiłam dopiero na 30. Ja tak myślę, że po prostu przychodzi ten czas, że czasami jest tak, no, że mówimy, że o, ja to tam na pewno nie. A teraz cóż, no piszę powieści, w których przeplatam wątki i ze świętymi i takie właśnie w związku też z wiarą. Ale i też wcześniej, taki w ogóle też przypomniała mi się taka sytuacja, pamiętam kiedyś wracałam ze studiów i jechałam tak busem i widziałam, że w tym busie siedzi dziewczyna z Biblią otwartą na kolanach i sobie pomyślałam, jejku, jakaś nawiedzona dziewczyna, Biblię czyta tutaj w busie, tak? Po czym ja po kilku latach jeżdżę po prostu i prowadzę warsztaty z Bible Journalingu, czyli z kreatywnego rozważania Słowa Bożego, więc sobie myślę, no, Panie Boże, Ty już pewnie wtedy wiedziałeś i sobie tam mrugłeś to, co ja pomyślałam, że zobaczysz, co Cię jeszcze czeka. No i tak to jest właśnie w życiu, że czasami mówimy, że coś jest totalnie nie dla nas, albo nas to może nie dotyczyć, albo gdzieś tam nie nasza wrażliwość, a jak w to wejdziemy, no to zobaczymy. I też na tym mi na przykład zależy, żeby w tej książce wybrzmiało to, że wiara, no to jest też lifestyle po prostu. To jest nasze życie, to jest nasza codzienność, to jest takie naturalne. Bo na przykład jeżeli są problemy tych naszych bohaterów w tych moich książkach, no to dla nich nie jest to dziwne, że się zaczynają modlić za siebie. I rzeczywiście tak jest w moim życiu też teraz. Mam takie przyjaciółki, mam takich przyjaciół, gdzie wiemy, że jeżeli coś się dzieje, to od razu do siebie piszemy, słuchaj, pomódl się za mnie albo pomódl się w tej intencji. Jeżeli masz wolną intencję, jeżeli masz chwilę, proszę pomódl się w tej intencji. No to też jest takie ważne, prawda, żeby też prosić o tą modlitwę. No i tyle lat minęło i sobie myślę, że to wszystko gdzieś tak ukształtowało i to moje serce, taką wrażliwość. No i to cały czas myślę, że gdzieś tam się zmienia i w jakiś tam sposób się to wszystko rozwija. No i tak to też trafiło na te książki.
Jak wspomniałaś o przyjaciołach i o tej prośbie o modlitwie, to od razu mi się to połączyło, wiesz, z tą wizją bycia mamą. Wspomniałaś to, prawda, o małych dzieciach.
Tak, tak, tak.
Ale każda z nas ma dzieci. Myślę, że nasi widzowie też dzieci pewnie w większości mają.
Tak.
Może już wnuki.
Tak.
Więc ta troska, ona nie znika, jak dzieci wyrastają.
No nie.
Ona tak rośnie, myślę, proporcjonalnie, tak, chyba z dni.
Dokładnie.
I też ja tutaj widzę też jakiś taki ciekawy łącznik, nie? Że to też jest takie zaproszenie do wejścia w takie życie wiary. no, które jest codziennością.
Tak, dokładnie, bo to jest po prostu, to się wszystko przeplata w naszej codzienności. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, no to jeżeli pojawiają się jakieś takie sytuacje, czy doświadczamy czegoś naprawdę takiego skomplikowanego, trudnego dla nas, no to pierwsze, co robimy, no to myślę, że jest to, że po prostu zaczynamy się modlić tej intencji. I to nie jest tak, że my sobie tak wierzymy, że jak my się za to pomodlimy, no to to na pewno się spełni, albo coś się zmieni w naszym życiu od razu. Bo już też zauważyłam i też po prostu też tego doświadczyłam, że jeżeli Pan Bóg nie zmienia czegoś teraz, no to też po coś to robi. Bo to no, nam się wydaje, że to po prostu teraz powinna być ta zmiana, bo tak to widzimy. To się okazuje często, że no, nie w tym momencie.
No, ale to jest trudne.
To jest trudne. I ja nie mówię, że się na tym nie łapię na przykład, nie? Że sobie myślę, no Panie Boże, bo jest tak, a sobie tak zaplanowałam coś, albo tak sobie to wszystko wymyśliłam. A się okazuje, że czasami no, ten scenariusz rzeczywiście jest inny i jeszcze trzeba przejść przez różne etapy i tak jeszcze mocno pod górę, żeby coś się wydarzyło. No ale to myślę, że też tak kształtuje nas, nasze serce, wrażliwość, cierpliwość przede wszystkim też, prawda? Ale nie są to łatwe sprawy. Dlatego też są święci. I nawet myślę, że chyba święta Tereska tak mówiła, że święci są tacy ważni dla nas, bo oni są bliżej Pana Boga, więc jeżeli coś o nich po prostu prosimy, no to mają łatwiej, bo są bliżej. Dlatego no, czemu nie korzystać z tego, prawda? I się do tych świętych nie zwracać.
A spotkałaś się z takim zarzutem, że święci mogą właśnie zasłonić Tak.
Też o tym tak i słyszałam i też takie czasami komentarze się pojawiają. Natomiast no ja tak sobie myślę, że właśnie to trzeba zrozumieć to, że to jest taki łącznik po prostu, że my się modlimy za wstawiennictwem świętych, żeby oni właśnie tą łaskę, czy tą prośbę, tą intencję wymodlili. Bo tak jak wspomniałam, są bliżej, prawda? No ale tutaj wiadomo, no Bóg ma dla nas konkretny plan i to, co się już wydarzy, no to wiadomo, to już działamy tak, jak on sobie to wszystko zaplanował.
To jest niesamowite, że tak zostałaś pociągnięta do takiego życia głębią wiary, już będąc osobą no naprawdę dorosłą i ukształtowaną.
Tak. No. Ale tak sobie myślę, że to naprawdę jest piękne i też pewne rzeczy się musiały wydarzyć gdzieś tam w moim życiu, żebym ja też zrozumiała to, że no, że to jest po prostu piękne, że ta wiara jest piękna, że na przykład, nie wiem, wcześniej nie sięgnęłabym, nie wiem, po różaniec, bo mi się wydawało, że na różańcu to się modlą tylko starsze panie w kościele, nie?
Ale też są bardzo potrzebne.
No dokładnie, dokładnie tak. Zresztą, no tak naprawdę to babcia mnie nauczyła tej modlitwy różańcowej. A teraz, no to z tym moim charakterem, takim czasami wybuchowym, no to ten różaniec jest takim ratunkiem, w sensie takim, że po prostu ja się też wyciszam. Ta modlitwa też tak na mnie działa kojąco.
No, miałam tutaj próbkę przed nagraniem tak. Twojego charakterku, więc... Tak.
Więc coś tam już wiem.
Więc tak. Ale to właśnie, to też jest, to jest piękne, wiesz, bo jest takie poczucie właśnie różaniec, aha, czyli tak, nudy.
Tak.
Nic się nie dzieje,
tak.
Monotonia.
Tak.
Co może być w tej modlitwie porywającego?
Dokładnie, a to już na przykład za mną jest naprawdę kilka nowen pompejańskich, gdzie tych różańców się odprawia, czy odmawia trzy dziennie. I powiem szczerze, że był taki czas, że te nowenny pompejańskie ja chyba zmówiłam w ciągu roku trzy. Później miałam długą, długą przerwę. I to serce zaczęło tęsknić. I często jest tak, że zaczynam od 1 listopada, żeby skończyć w Wigilię. I sobie mówię, że to jest taki prezent, który można sobie dać właśnie. I ten czas nie jest łatwy, bo na początku jest tak pięknie, wspaniale, bo sobie tak planujemy tą modlitwę, a jeden różaniec rano, później po południu, a później przychodzi codzienność, obowiązki, nasze taka bieganina z punktu A do punktu B. I często jest tak, że w drodze po prostu gdzieś tam ten różaniec się odmawia, ale rzeczywiście... No jeżeli ta intencja jest taka ważna dla nas, no to ja myślę, że wiadomo, różnie to się może ułożyć, że dokończymy czy nie dokończymy, ale ta intencja przede wszystkim jest taką motywacją do tego, żeby jednak modlić się, bo no nieraz tak miałam już, że rzeczywiście myślę, że te modlitwy zostały wysłuchane.
A bardziej się odmawia różaniec czy kontempluje?
Ja nie wiem, co powiedzieć, czy kontempluję, bo tak jak mówię, ta moja modlitwa często jest w drodze, więc to na kontemplację to chyba u mnie akurat w moim przypadku nie za bardzo to wychodzi, ale no myślę, że jeżeli mamy taki czas, że rzeczywiście sobie przysiądziemy i nie jest to właśnie taka latanina nawet i z tym różańcem, bo w ciągu na przykład takiej pompejanki już powiedzmy, różnie to jest, ale rzeczywiście kiedy sobie siądziemy, ja tak lubię rano, mam taki kącik u mnie w domu, gdzie też jest taka figura Maryi, rano sobie lubię tam i kawkę właśnie zaparzyć, usiąść, jeszcze jak wszyscy śpią, przeczytam sobie słowo na dany dzień, coś sobie zapiszę i jak się tak pomodlę, no to rzeczywiście może stać się to taką kontemplacją, czy też takim właśnie wyciszeniem i wtedy cały dzień już inaczej się układa, bo ja wchodzę w ten dzień bardziej taka, nie wiem, spokojna, naładowana. Myślę, że taki, jak nazwiemy to takim ładowaniem baterii, to będzie taki strzał w dziesiątkę.
A gdybyś, teraz chciałabym znaleźć łącznik między różańcem a świętą Ritą. Czym są róże świętej Rity?
Róże świętej Rity to jest taka grupa u nas, znaczy u nas, no, na Facebooku, gdzie tam w ogóle modlimy się nabożeństwem 15 czwartków, ku czci świętej Rity. To jest takie nabożeństwo, które jakby symbolizuje nam to 15 lat noszenia ciernia przez świętą Ritę. Dlatego jest to te 15 czwartków.
Gdzie ona ten ciern miała?
Na czole. Miała na czole. Dostała go w pewien wielki piątek, kiedy się modliła i taki po prostu z korony cierniowej wbił się taki odłamek też w jej czoło. I to jest właśnie taka modlitwa też, no, za wstawiennictwem też świętej Rity. To jakby nie ma połączenia z różańcem, ale też są róże różańcowe rzeczywiście i też są na przykład nazwane czy imieniem też świętej Rity. Ja zresztą też do takiej należę. To jest akurat róża za małżonków. No, także jednak gdzieś to się łączy mimo wszystko.
No, na pewno łączy to też postać Maryi.
Tak, tak. No tak, oczywiście. Postać Maryi.
Myślę, że też ważne jest, żeby dopowiedzieć to, jak rozmawiamy o świętej Ricie, że te, bo pięknie to powiedziałeś, że te wszystkie stany w kościele,
tak.
Ona ich doświadczyła na sobie, ale to wszystko jest zgodne z prawem. Tak, no bo najpierw była żoną, potem stała się mamą, potem kiedy straciła męża, owdowiała.
Tak.
I miała też taką możliwość, żeby wstąpić do zakonu.
Do zakonu. W zasadzie to ona chciała wstąpić do zakonu i tak czuła, że chce od zawsze, no ale to był taki czas, że też rodzice tutaj mieli sporo do powiedzenia. No i tak stwierdzili, że jednak dla niej lepszą drogą będzie to, żeby wybrać małżeństwo, no ale ona była posłuszna temu w zasadzie. Więc ona też długą drogę odbyła do takiego punktu, gdzie rzeczywiście mogła do tego zakonu wstąpić. No ale to też było piękne, bo też mówi się, że też wymodliła to nawrócenie swojego męża, który był właśnie też taki, w zasadzie on nie był osobą wierzącą nawet, można powiedzieć, że był przeciwny, ale tak wymodliła i on tak stopniowo się zmieniał. I pamiętam też, jak myśmy wyjeżdżali z Rocca Poreny, z tej miejscowości, z której ona pochodzi, tak zupełnie przypadkowo zatrzymaliśmy się jeszcze na takim zakręcie dróżki. Ja sobie tam wyszłam na tą drogę i tak podniosłam ręce do góry, w zasadzie tak dziękczynnie nawet, że tutaj jestem. I gdy się obróciłam, to zobaczyłam, że jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie zginął Paolo Mancini, gdzie został zamordowany i gdzie ona, no tak też jest przedstawiona, widzę taką scenę, to jest takiego filmu też biograficznego, gdzie ona tak właśnie podeszła do niego i też on wtedy wyjawił jej te osoby, które to zrobiły i ona do tej, no przez całe swoje życie nie zdradziła, kto to był. Też taka była właśnie, że bała się zemsty, że synowie też pójdą za, no i będą podzielać taki jego los, że będą się po prostu mścić, że będą zabijać i wolała milczeć, więc no to jest taka kobieta, z której naprawdę wiele inspiracji można czerpać w naszej codzienności, choć mogłoby się wydawać, że przecież minęło tyle lat.
Wieków.
No, nawet już wieków. Myślę, że chyba w przyszłym roku nawet jest 560 albo 570 lat, odkąd ona zmarła, więc to jest naprawdę długi czas, a mimo wszystko no, gdzieś ta Rita zmienia wciąż życie innych ludzi.
A dlaczego ona jest patronką spraw trudnych?
No, myślę, że dlatego, że takie też miała po prostu życie. Miała trudne życie i nigdy nie było takie kolorowe. I myślę, że stała się po prostu też takim symbolem tego. Tak samo też ta róża, jej atrybut. No, gdy patrzymy na różę, widzimy przede wszystkim ten pąk piękny, który jest taki kolorowy. często zapominając o tym, że ta droga do tego pięknego naszego tutaj kwiatka jest pełna takich cierni. To jest właśnie nasze życie. To jest nasze życie, bo nasze życie składa się z przeróżnych trudności i takich właśnie ciężkich spraw. No i myślę, że dlatego też, no a przede wszystkim też taka historia, legenda, że jak już odchodziła, to poprosiła o to, żeby to była zima, ale poprosiła swoją kuzynkę o to, że to, co by jeszcze chciała, no to dostać różę. No i gdzieś w tej zimie pojawiła się ta róża. To też taki cud.
Jej wspomnienie jest 22
maja. Tak. Dokładnie tak. 22 maja. Jak już wspominałam też o takiej historii właśnie tutaj, jak już mówiłam na początku o moim dziadku, który w pandemii był taki chory, no to on odszedł od nas 21 maja, teraz będzie 2 lata temu, czyli no, przed dzień wspomnienia w zasadzie też świętej Rity, a przez całą swoją chorobę modlił się też za jej wstawiennictwem, zresztą ja też i tak sobie myślę, że no cóż, tak po ludzku mogłabym powiedzieć, no nie pociągnęłaś tego święta, Rito, nie? Bo tak cię prosiłam przecież, a jednak dziadka nie ma, ale podchodzę do tego zupełnie inaczej, że była jego też towarzyszką w tym czasie. I tak wiem, że byłam po prostu spokojna, że był też taki moment, że jeszcze dziadek mógł, nie wiem, zdjąć na chwilę maskę, pobłogosławić nas, powiedzieć takie piękne słowa, dobre słowa. I sobie myślę, że to naprawdę jest ogromny dar i ogromna łaska. Więc myślę, że mimo wszystko była taką jego towarzyszką też w tych cierpieniach. I tak jest właśnie w naszym życiu, że ona tak w tych cierpieniach nam towarzyszy. Nam i też tutaj bohaterom książki, bo tak to też chciałam przedstawić, żeby osoby, które czytają, bo no, powiedzmy sobie też tak, że książka trafia nie tylko do osób, które wierzą. Są osoby, które totalnie gdzieś tam z wiarą, powiedzmy, nie mają po drodze, natomiast sięgają po tą książkę, bo na przykład słyszały, że nie wiem, jest wątek chociażby i sportowy, kitesurfing się pojawia, czy jakieś inne w ogóle też wątki, bo naprawdę no, jest to powieść wielowątkowa. Jeżeli chodzi o świętą Ritę, jest to taka, tak jak mówię, cicha bohaterka, towarzyszka. Ale z takiej ciekawości nawet sięgają. Jak to może być, że w tej codzienności możemy przeplatać taki wątek wiary? No i jednak idą za tym.
Tej bohaterowie mają też nasze problemy. Ktoś się tak mierzy z jakąś traumą po stracie rodziców.
Tak, na przykład.
Ktoś przeżywa trudne relacje małżeńskie. Tak. Ktoś doświadcza choroby swojej, jakiejś słabości. Tak. Ktoś doświadcza braku nadziei.
Dokładnie. No
więc też są tacy bohaterowie, zostać czasami jak lusterko, że tak można sobie podłożyć, tak poczuć się trochę zrozumianym.
Dokładnie, a nawet jeżeli, nie wiem, tworzyłam tych bohaterów, nie zdawałam sobie sprawy, że na przykład, nie wiem, po przeczytaniu tej książki napisze do mnie dziewczyna, czy w ogóle ktoś, no to akurat dziewczyna, i powie dosłownie bardzo wzruszona, że życie na przykład Gabrysi z tej książki to jest tak jak jej życie 1:1. Że czytając to, płynęły jej łzy, bo jej się wydawało, że czyta o sobie. Albo też taka piękna, pięknego też maila dostałam, taką też wiadomość od kobiety, która powiedziała, że dzięki tym książkom ona zrozumiała, że zaczęła żyć tak jak Eliza, czyli mama Gabrysi, która po tym, jak mąż ją zostawił, stała się taką kobietą raczej zgorzkniałą, taką, która się zamknęła gdzieś w swoich ranach, no i nie potrafiła zbudować jakiejś ciepłej, wspaniałej relacji z córką, gdzie wydawać by się mogło, że właśnie skoro zostały we dwie, będą się trzymać razem, a tu jednak ta relacja była taka dość zimna, chłodna. Taka, no, nie potrafiła otworzyć swojego serca. No i mimo wszystko zrozumiała, że okej, ja chyba mogę tak żyć, chyba właśnie tak żyję, ja chyba tak właśnie się zachowuję. No coś jest nie tak. Więc to jest też naprawdę dla mnie niesamowite, bo są osoby, które na przykład po przeczytaniu trylogii Różanej sięgają albo po biografię świętej Rity, albo na przykład szukają, gdzie tutaj mogą pojechać na taką mszę z tym nabożeństwem róż, gdzie właśnie mogą powierzyć te troski. Albo no, zaczynają się modlić tymi 15 czwartkami. Albo też dołączają do tej grupy na Facebooku, jeżeli to są kobiety, bo to jest taka grupa kobieca. Więc no, to są takie piękne sprawy. No, myślę, że jako autor czekam na jakieś recenzje, wiadomo, tak? No bo jestem ciekawa, czy ta historia poruszyła kogoś, tak? Czy na przykład, no ciężko też jest udźwignąć albo utrzymać chociażby poziom w trzech tomach. I tutaj też jest taka na pewno moje oczekiwanie teraz na takie pierwsze recenzje. Natomiast kiedy ja słyszę, że ktoś, nie wiem, nie chodził do kościoła, ale się wybrał, bo tutaj przeczytał, że to jest rzeczywiście takie naturalne, i jednak próbuje, robi ten krok, no to myślę, że te książki też mogły być, tak jak mówię, tak jak Święta Rita nam towarzyszy i też spotykamy kogoś właśnie na pewien czas, one są takim jakby zapalnikiem, ale to już jest nasza decyzja, nie? Że czy idziemy w to, czy jednak dajemy sobie spokój, ale na szczęście dużo jest takich tutaj wiadomości, że no idą w to.
Ale te wątki duchowe, one są bardzo subtelne, one zostawiają wolność tak, czytelnikowi. Tak. No chyba też tak sobie wyobrażam,
tak.
No o to ma, o to
tak,
ma chodzić.
Tak, o to chodzi i tak to chciałam właśnie przedstawić, żeby to u kogoś rozpalić taką iskierkę i dać tą przestrzeń właśnie na to, żeby ktoś powiedział, tak jak ja kiedyś powiedziałam Panu Bogu tak, no to być może ktoś właśnie też tutaj powie tak.
Książka jest wydana przepięknie, jak Państwo się tutaj wpatrzą, to te róże są tutaj z każdej strony, korzystając i z życzliwości Jagody, i z życzliwości wydawnictwa Esprit, chcielibyśmy Państwu te książki sprezentować, mam nadzieję, z podpisem autorki.
No oczywiście, z miłą chęcią.
To jest właśnie dobry moment, żeby zachęcić Państwa, po pierwsze do tego, żeby subskrybować Przemianę, a po drugie, żeby zostawić w komentarzu może jakieś swoje doświadczenie związane ze Świętą Ritą, może jakieś doświadczenie modlitwy wstawienniczej za kogoś. Zachęcamy, a my z przyjemnością takie książki Państwu sprezentujemy.
Tak.
Czy Twoje dzieci znają Świętą Ritę?
Znają Świętą Ritę. Znają Świętą Ritę i nawet właśnie jak gdzieś tam widzą róże, to oni wiedzą, że ja już mam słabość do tych róż. To mówią, mamo, tutaj z róża. Mój Mikołaj, który ma 6 lat, no to też się cieszył, bo na przykład jak poszedł do przedszkola, no to wiadomo, wtedy jest taka ważna sprawa, no bo jest przydział półki, no i były takie słówki, różne obrazki, no i on miał sowę z różą w dłoni. To był zachwycony, bo mówi, że to chyba Święta Rita tutaj mu tą słówkę z różą w dłoni podsunęła. Matylda moja też na przykład, jeżeli jest chora albo coś, to mówi, mamo, tutaj ten olejek Świętej Rity. No ale dlaczego? No dlatego, że my 2 lata też później, po tym jak byliśmy z mężem w Kaszi, no to wybraliśmy się też z dziećmi do Kaszi, do Rocca Poreny i też z moimi rodzicami i wtedy już miałam pierwszy tom z różą w dłoni, już miałam przy sobie i to była taka pielgrzymka w sumie też dziękczynna za to wszystko, co tak Święta Rita potrafi nam w życiu i pokazać i wymodlić, za to po prostu, że jest taka cicha przyjaciółka, jak ja to mówię. No i to było dla nich, myślę, też takie piękne doświadczenie, żeby oni w ogóle byli w takim miejscu świętym, zobaczyli, bo Rocca Porena to naprawdę jest taka miejscowość, jakby się świat zatrzymał te kilka wieków wstecz. Bardzo malutka, mało mieszkańców, wszystko jest takie z kamienia, tak jak było. Można też zobaczyć pokój Świętej Rity, w którym mieszkała, w którym się urodziła. Więc to są takie momenty, kiedy też się widzi, że te dzieciaczki rzeczywiście no, kodują pewne sprawy, gdzieś tam łapią i znają Świętą Ritę i Świętego Franciszka z Asyżu, tutaj bardziej Mikołaj, no to rzeczywiście też powtarza, albo Ojciec Pio. No. Także jeżeli opowiadamy to w taki naturalny sposób, albo i też, nie wiem, w domu są figurki świętych, czy ten różaniec leży gdzieś nie pod poduszką, ale gdzieś po prostu tak na zewnątrz, no to dla dzieci to też staje się w pewien sposób naturalne, które się gdzieś pomodlimy razem, tak, że idziemy do kościoła, no to jest dla nich sprawa naturalna. To, że lubię też poopowiadać, czy mamy, nie wiem, książki w takiej wersji właśnie dla dzieci, żeby tak bardziej sobie zapamiętały historię, no to myślę, że to też jest takie ciekawe, żeby już od najmłodszych lat znać takie postaci jak Święta Rita i w ogóle święci.
To jest poruszający kontrast, bo z jednej strony patronka spraw trudnych, a z drugiej strony no taka kobieca i tak. Aż się kojarzy tak miękko, tak. No bo jest kontekst róż. Wspomniałaś o olejku różanym. Co to takiego?
Olejek różany, jest on, no tak się po prostu też przyjęło, że jest to taki olejek, który gdzieś tam można właśnie wykorzystać, jeżeli są właśnie jakieś takie problemy, czy zdrowotne, że gdzieś posmarować, ale jeżeli my tego nie zrobimy z wiarą i nie pomodlimy się z wiarą, no jest to na pewno też poświęcony olejek, no to wiadomo, że możemy sobie to traktować jako talizman, to tak jak, nie wiem, z medalikiem, ze wszystkim, tak? Jeżeli my z wiarą do czegoś nie podejdziemy przede wszystkim, no to trudno tutaj jest mówić o tym, żebyśmy sobie mieli wymodlić cud, no ale rzeczywiście gdzieś ten olejek tak się po prostu przyjął i tak się go używa, gdzieś się go zdobywa po prostu i...
Gdzieś się zdobywa.
Tak, gdzieś się zdobywa, w kaszli na przykład, czy gdzieś u nas u sióstr też w Krakowie można zdobyć.
A te msze, które są związane z nabożeństwem do świętej Rity, opowiesz, jak one wyglądają? Czy on to jest jakoś coś to jest, wyjątkowego?
Tak, tak. To w ogóle jest takie piękne od samego początku u nas na Kazimierzu, już jak, nie wiem, jesteśmy na ulicy Augustiańskiej i widzimy te kosze z różami, gdzie właśnie przychodzą wierni, kupują sobie róże, idą z nimi na msze. To już jest taki klimat zupełnie inny, tak właśnie jest takie poruszenie, ale msza jest jak każda inna, natomiast na końcu jest właśnie takie pobłogosławienie róż jako symbol. Tak sobie myślę zawsze, że ile róż, tyle przeróżnych intencji, trudności. Ktoś też no, trzyma jedną różę w dłoni, ale tych intencji w sercu ma o wiele więcej. To jest właśnie na taki znak no tego, że też się przychodzi i też powierza się te nasze troski za wstawiennictwem świętej Rity. Tak pięknie też czasami tam proboszcz mówi na koniec, jeszcze się dzień nie skończył. Pamiętaj, że jeszcze możesz się do kogoś uśmiechnąć, może możesz mu podarować tą różę, właśnie na taki znak takiej miłości, pokoju. Myślę, że to jest takie piękne, bo też często kazania, które są na tych mszach, nawiązują do życia świętej Rity. Można sobie też no, wiele razy tutaj w kontekście własnego życia wszystko odnieść. Jest to też taki czas, gdzie zawsze też jest dostępna, wiadomo, spowiedź. Każdy przychodzi z taką nadzieją, ale też jest kolejka ogromna do relikwii, bo są u nas tam w kościele w Kazimierzu właśnie relikwie świętej Rity. No i też tak właśnie dużo osób jednak sięga po tą pomoc.
Masz takie doświadczenia, że ktoś przyszedł do ciebie i się podzielił jakimś świadectwem związanym ze świętą Ritą?
Tak, no myślę, że nawet wiele, bo chociażby mam też przyjaciela, który też wymodlił za wstawiennictwem świętej Rity, często właśnie też odwiedzając ten kościół Augustianów u nas w Krakowie, wymodlił, nie wiem, zdrowie dla swojej mamy. Czy, nie wiem, właśnie na tej mojej grupie też róż jest wiele, wiele kobiet, które też dzielą się takimi świadectwami życia, głównie tutaj naprawa relacji na przykład z kimś, czy jakiejś przyjacielskiej, czy właśnie jeżeli mamy tutaj, mówimy też o takich zdrowotnych sprawach często, ale myślę, że takie właśnie sprawy zdrowotne, no to jest tak najczęściej takie świadectwa się pojawiają.
Jest jakaś taka historia, którą szczególnie niesiesz?
Myślę, że to jest też taka historia, cóż, takiej naprawy relacji, to ja myślę, że to jest taka moja w zasadzie też historia, którą ja tak naprawdę doświadczyłam. Gdzieś tak jak właśnie wspomniałam, że w naszym życiu pojawiają się osoby, które są po coś. Często jest to tak, że to jest takie błogosławieństwo, ale też jakaś trudność, bo często musimy stanąć w prawdzie o sobie właśnie w kontekście danej relacji, bo wydawać by się mogło, że jest taka piękna, usłana w ogóle kwiatami, wszystko jest super cudnie, bo tyle was łączy wspólnego, w ogóle ta sama wrażliwość powiedzmy, ale gdzieś pojawiają się jakieś zgrzyty, bo w takich właśnie jakichś sprawach, gdzie jesteśmy powiedzmy, nie wiem, podobne, to pojawiają się jakieś takie trudne emocje, nie wiem skąd się to bierze, ale odpalają się jakieś takie, nie wiem, przykre wspomnienia i zaraz potrafimy się w tej naszej pięknej przyjaźni gdzieś tam kłócić i długo, długo nie odzywać, po czym znowu wiemy, że właśnie święta Rita gdzieś tutaj przychodzi, patronka spraw trudnych, beznadziejnych, ale też pojednania i pokoju. I to właśnie kiedy wracamy kolejny raz na przykład do jej życia, do tego, w jakich ona była trudnościach i modlimy się za jej wstawiennictwem, no to przychodzi jednak mimo wszystko taka łagodność serca, jakiś taki rachunek sumienia, że znowu widzimy, że mimo wszystko ta Rita gdzieś na przykład potrafi z takiej znajomości bardziej, nie wiem, burzliwej, zrobić taką bardziej dojrzałą. Że właśnie często jest tak, że możemy powiedzieć, że dobra, już sobie darujmy tą przyjaźń i mówimy, że jest totalnie, nie wiem, jakaś toksyczna, to też często też można tak określić i zakończyć. Wiadomo, jakieś granice też trzeba stawiać i je mieć. Natomiast jeżeli my z mojego doświadczenia wchodzimy w to głębiej, na takiej zasadzie, że my zastanawiamy się, skąd we mnie takie emocje się biorą, nad czym ja mogę pracować, czy ja kolejny raz naprawdę muszę powiedzieć, że taka jestem i już się nie zmienię? No właśnie nie. Chcę nad sobą pracować i właśnie święta Rita gdzieś tam w tym wszystkim pomaga. To jest takie totalnie też moje doświadczenie, moje świadectwo, że można otworzyć bardziej swoje serce, pracować nad sobą i wtedy naprawdę te oczy zaczynają się otwierać. A takie świadectwa na przykład związane właśnie z chorobą, no to mam przepiękne też takie świadectwo, bardzo mnie to wzrusza, porusza. Mój tato dostał zdjęcie takiego chłopczyka przed naszą pielgrzymką do Kaszi, Jacusia, który był w śpiączce, był w Fundacji Budzik i też takie rokowania, no wiadomo, są mocno stresujące dla rodziców, bo nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, dostał z ogromną wiarą to zdjęcie, żeby po prostu zawieść, żeby zawieść do Kasi. I my tak jechaliśmy rzeczywiście z tą ramką, z tym zdjęciem Jacusia. Staliśmy w kolejce do relikwii, tam, żeby w zasadzie przed tą świętą Ritą się pomodlić. Poprosiliśmy siostrę Augustiankę, żeby to zdjęcie zabrała. Ona wzięła to zdjęcie i otarła o grób świętej Rity i nam oddała. Natomiast my wyjęliśmy to zdjęcie z tej ramki, żeby to zdjęcie po prostu tam jeszcze wsunąć i zostawić. I po kilku miesiącach i naprawdę też gorliwej modlitwy wielu osób, szczególnie rodziców i bliskich na pewno Jacusia, no on się wybudził. Pierwsze, co zrobił, to zaczął śpiewać hymn, chyba nawet Wisły Kraków, bo on był strasznym takim kibicem. I jest to chłopak, który teraz no, dostał drugie życie. Dostał drugie życie. I ja pamiętam, byłam tak poruszona tym, bo on był w tych wszystkich takich, nie wiem, programach, o których można opowiadać, o takich przypadkach. I tak się zastanawiałam, czy coś napisać do jego mamy. I sobie tak stwierdziłam, że nie, no serce mi mówi, że napisz, tak, że się cieszysz właśnie, tak, że gdzieś to, gdzieś Jacusia wzięliśmy ze sobą. No i napisała i podziękowała, że napisała mi to ty też wzięłaś mojego Jacusia do świętej Rity. Się okazuje, że też właśnie jeździła do świętej Rity u nas w Krakowie, modliła się za to, żeby ten cud się wydarzył. I to jest coś takiego, gdzie rzeczywiście sprawia, że ja mam takie ciarki, że mnie tak porusza to mocno, bo gdzieś jak śledzę czasami teraz postępy i widzę na przykład, jak ten chłopiec gra w piłkę, a jeszcze właśnie niedawno leżał po prostu i nie wiadomo było, jak to wszystko się skończy, no to sobie myślę, że tak, modlitwa naprawdę i też to, jakie osoby się opiekują tym chorym dzieckiem, no wszystko tutaj ma wpływ, ale no, gdyby nie wiara, i na pewno też mamy, rodziców, no to myślę, że też ciężej byłoby to wszystko przejść.
To może przy takich naszych codziennych trudach to tak niezręcznie fatygować trochę tą świętą Ritę.
Ja tak miałam, powiem szczerze, wiele lat temu, że jak słyszałam o świętej Ricie, to tak sobie myślałam, że cóż ja mogłabym jej powiedzieć? Jest tyle właśnie spraw naprawdę trudnych, takich skomplikowanych i czy to zdrowotnie, czy w jakichś takich naprawdę, jakiś taki grubszy kaliber powiedzmy, że co ja jej tutaj będę zawracać głowę. Natomiast po prostu ja też zrozumiałam, że ona jest taką, już tak nawet powiedziałam, taką łagodną, tak się kojarzy, taki sposób taki łagodny, taki kobiecy, taką właśnie taka przyjaciółka codzienności, że można jej powierzyć naprawdę przeróżne troski, czy to są właśnie jakieś takie, bo czasami jest tak, że dla kogoś coś jest błahe, a dla kogoś coś może stać się naprawdę czymś bardzo istotnym. Więc tutaj wiadomo, że ciężko też jest to jakoś tam stawiać na szali, ale myślę, że dobrze jest powierzać takie swoje troski i gdzieś szeptać i po prostu je oddawać, nie? Także no warto, warto gdzieś jednak zwracać się i też się tak przełamać i nie myśleć, że a, ta moja intencja to jest zbyt błaha na coś, nie? Tylko wiadomo, że każdy też modli się w jakiejś, no są różne te sprawy w naszym życiu, ale no oddawać, oddawać. I tak myślę, że na tych kartach powieści też tak to właśnie widzimy, że to się, są momenty, że rzeczywiście ta modlitwa jest bardzo potrzebna i wtedy święta Rita, myślę, że tak, ona wkracza mimo wszystko w odpowiednim momencie. Ale jak są jakieś takie drobniejsze rzeczy, to Roska tam, Róża Jakubowska, ona lubi też zapisywać pewne rzeczy. Nauczyła się to po swojej mamie. Prowadzić też taki dziennik swój i ona też tam oddaje jakieś słowo, napisze dobre, czy jakąś krótką modlitwę, jakieś westchnienie. I czasami to wystarczy. A czasami właśnie są takie sytuacje naprawdę mocne, to już wiedzą, że no nie, trzeba tutaj jednak pofatygować tą naszą świętą, żeby zadziałała.
No już tak podprowadziłaś trochę pod to kreatywne czytanie Pisma Świętego.
O tak, tak, tak. No to jest też coś, co lubię. Myślę, że to jest też takie połączenie. Myślę, że taka dusza artystyczna, do jednego trafia obraz, do jednego trafia słowo i wiadomo, że to słowo jest w centrum mimo wszystko. Jeżeli nawet gdzieś tam na marginesie Biblii coś sobie zanotujemy, coś sobie nawet i narysujemy. Natomiast myślę, że to jest też takie piękne, żeby tworzyć tą Biblię taką bardziej naszą, spersonalizowaną.
Ale tak można?
No można, można. Konsultowałam to właśnie nawet. Ale też zawsze tak mówię na moich warsztatach, że no, była też sobie taka Biblia Pauperum, która była tworzona w ten sposób, że w takich czasach, kiedy ktoś nie umiał czytać, nie umiał pisać, osoby, które miały taką umiejętność, przepisywały ją ręcznie, ale też właśnie tworzyły takie drobne rysunki, żeby osoby, które no, nie potrafiły czytać, pisać, mogły cokolwiek z tych rysunków zrozumieć. To były takie ilustracje, iluminacje. Tak to było nazwane, więc no, myślę, że nawet ten Bible Journaling był nawet w średniowieczu, tak się zawsze śmieję, na warsztatach, a teraz też możemy to robić na dwa sposoby, czy bezpośrednio na kartach Pisma Świętego. Już mamy zresztą też takie specjalne wydanie z szerokim marginesem, albo też na przykład na osobnych karteczkach, które można sobie wsadzać w tą naszą Biblię, albo też założyć jakiś taki dziennik kreatywny, więc sposobów jest, myślę, wiele. Tutaj też jest taka decyzja i taka nasza otwartość, czy my za tym pójdziemy, czy nie, bo mimo wszystko takie pisanie ręczne, odręczne jest takie, no sprawia, że no, to jest coś w naszej takiej codzienności niby normalnego, ale no, gdybyśmy miały sobie odpowiedzieć, no, kiedy ostatnio usiadłyśmy sobie i tak na spokojnie pisałyśmy, nie wiem, piórem, czy tak się tym rozkoszowałyśmy w jakiś sposób, żeby sobie tutaj dać chwilę na takie wytchnienie, oddech, no to pewnie byłoby to dawno, nie? Ja gdzieś tam powiedzmy jestem w tym temacie, bo też kocham pióra wieczne, to jest taki mój konik, żeby prowadzić jakieś kreatywne dzienniki, no to mogę powiedzieć, że to było całkiem niedawno, ale tak w większości osób, no to gdzieś tam o tej czynności zupełnie podstawowej zapominamy, a jest to przecież coś, co sprawia nam ogromną przyjemność, radość, no i też taki daje oddech tej naszej codzienności, więc to jest naprawdę też takie piękne. Ja gdzieś tam też to po cichu nazywam taką, nie wiem, kawa z Bogiem, tak, że sobie siadamy, piszemy, zapisujemy, wtedy więcej nam też zostaje w głowie.
No, wyobrażam sobie, że to może wywołać zgorszenie, wiesz.
No to tak, na początku było.
Bo jak tutaj gdzieś Biblia. Tak. No i co, mam tutaj tak swoje notatki dodawać, podkreślać, przekreślać.
Tak, tak było na początku, też tak właśnie na początku zrobiłam też taką rozmowę właśnie, jak to, czy rzeczywiście, żeby tak uspokoić tych moich odbiorców, no bo wiadomo, jeżeli coś jest takie nieznane dla nas, nienazwane, no to sprawia, że chcemy wiedzieć, czy rzeczywiście można tak robić, no ale można.
Ale jaki jest cel tego działania?
Ja myślę, że to po prostu sprawia, że my nawet i dłużej z tym słowem sobie potrafimy przysiąść, że zapamiętujemy przez to o wiele więcej, że jest to też takie działanie i kreatywne i też no, jest to rodzaj modlitwy mimo wszystko, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić piękną pracę plastyczną. Ja tak na samym początku też, kiedy sobie badałam to wszystko, bo z jednej strony bardzo mi się to podobało, taka kolorowa Biblia, ja poczułam taki zew, taką chęć, że właśnie może to będzie ten sposób mój rozważania Słowa Bożego, bo często bierzemy tą Biblię, gdzieś tam, nie wiem, czytamy Stary Testament, okazuje się, że jest totalnie dla nas trudny, nie potrafimy go przeskoczyć, no i Biblia znowu ląduje na półce. No i też szukałam takiego sposobu, który sprawi, że też otworzy mnie na to, na to słowo i na to działanie, na to właśnie, żeby gdzieś tą Biblię częściej otwierać. No i kiedy odkryłam ten cały Bible Journaling, czyli biblijne pamiętnikowanie, można tak to na język polski przetłumaczyć, no to poczułam, że to jest takie bardzo moje, bo i lubię pisać odręcznie, i lubię sobie coś narysować, można nalepić jakąś naklejkę, czyli po prostu tworzymy taki swój dziennik duchowy i to tak działa troszeczkę jak pamiętnik, bo czasami jest tak, że jedno słowo, na przykład w psalmie, trafi do nas dzisiaj bardziej, a możemy do niego wrócić za rok, przeczytać ten psalm jeszcze raz, zobaczyć na datę, kiedy na przykład czytaliśmy ten psalm ostatnio i sobie pomyśleć, no dzisiaj zapisałabym zupełnie coś innego. Czyli jednak to słowo dzisiaj na przykład coś innego do mnie tutaj mówi i coś innego zapamiętuje, więc to też tak działa właśnie na zasadzie takiego pamiętnika.
No to jest pewne nowum.
No tak, jest to myślę, że coś nowego, praktyka, chociaż już od kilku lat myślę, że jest to takie bardziej popularne i też mamy, tak jak mówię, Biblia, która już jest przeznaczona do tego, czyli mamy szeroki margines, grubsze strony, jest już nawet zatytułowane, że to jest Biblia do Bible Journalingu, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to jeżeli już widzi rzeczywiście taki podtytuł, no to wie, że tutaj może gdzieś sobie dać się taki upust właśnie, że może sobie tutaj narysować, czy przedstawić w formie takiej ilustracji graficznej, czy też napisać jakiś komentarz do tego słowa.
A zaspokoisz moją ciekawość i powiesz, z kim to konsultowałaś?
Z paulistami na przykład, bo oni taką Biblię właśnie wydali i też chciałam właśnie tutaj tak, żeby odbiorcy jednak czuli się tacy, że nie przyszła sobie Jagoda Kwiecień z Instagrama i tutaj mówi, że można po Biblii sobie rysować. No ale tutaj chciałam takie potwierdzenie, że rzeczywiście jest to rodzaj modlitwy i można z tego korzystać. Tak.
Żeby tak spiąć klamrą naszą rozmowę, bo zaczęłyśmy od książki, od poznawania świętej Rity.
Tak.
Teraz wywędrowałyśmy do ciekawej twórczości wokół Pisma Świętego.
Tak.
Nawiązując do twojego tytułu książki, dlaczego tam się pojawia nadzieja? Myślisz, że ona jest nam potrzebna?
Myślę, że jest bardzo potrzebna i myślę, że jeżeli jesteśmy w jakichś ciemnościach, to każdy oczekuje takiej małej iskierki. Wszystkie tytuły w zasadzie, one przyszły do mnie w tej mojej ciemności, w tej chorobie, bo jak już wspomniałam, ja wiele razy byłam na takiej mszy z poświęceniem, pobłogosławieniem róż, ale właśnie podczas takiej mszy i podczas wyśpiewywania pieśni przychodzimy z różą w dłoni, święta Rito, to nasz znak, no i tam kolejne zwrotki. Ja dokładnie zapamiętałam z różą w dłoni, progi twego domu i daruj nadzieję. Wiedziałam, że to mają być te tytuły i że to będzie trylogia. To wszystko, dlatego mówię, że to jest też taki owoc i ja czuję od samego początku, że to jest w tym działanie świętej Rity, bo to przede wszystkim przychodzi do mnie w tej codzienności, gdzie ja widzę, że to jest za jej wstawiennictwem. I jak już byłam nawet u niej przy jej relikwiach i śpiewałam tą pieśń, no to przyszło to natchnienie. Więc to też było takie niesamowite, że rzeczywiście gdzieś tak się to w tym moim sercu zatrzymało, że wiedziałam, że to będzie to. A ta nadzieja, myślę, że też w każdym tomie przeplata się, czy to subtelnie, czy jakoś tak bardziej, powiedzmy, gdzieś ten wydźwięk jest taki szerszy, no to w tym trzecim tomie rzeczywiście no, przychodzi czas trudności, zwątpienia, myślę nawet. Może i też jakiegoś, nie wiem, rozczarowania, ale no w tym wszystkim też, bo tutaj, jeżeli chodzi o trzeci tom, Wiktoria i Janek, którzy byli przedstawiani w pierwszym i drugim tomie w taki sposób bardziej kolorowy, oni byli tacy bardziej romantyczni, tacy wszystko w ogóle tak unosiło się właśnie tak, jak ja to mówię, ponad chodnikiem, wszystko zawsze pięknie, cudnie, a tu nagle, no cóż, przyszła codzienność i wcale nie chodziło mi o to, żeby powiedzieć, że nagle staje się małżeństwem i jest dużo trudności, ale po prostu przyszła codzienność i przyszło życie i trzeba było się też zmierzyć z pewnymi sprawami. I czasami mamy jakąś wizję, jakieś wyobrażenia, a tutaj, tak jak właśnie Janek, wydawało mi się, że tutaj będzie z dzieckiem, nie wiem, ponad falami unosić się na kitesurfingu, a się okazuje, że nie wiadomo, czy dziecko w ogóle przeżyje i jak tutaj w ogóle będzie się toczyła ciąża. Więc mamy takie dwie strony. Mamy kobietę, która jest bardzo silna i też pokazuje to właśnie, że rodzą i budzą się te instynkty od razu, że to jest moje dziecko, ja je noszę pod sercem i zrobię wszystko, co tylko mogę. Ale też mamy pokazaną taką wątpliwość, nie? Że jak to będzie? takie po prostu są pytania, na które my nie znamy odpowiedzi na już. Natomiast no, przychodzi ten czas, że trzeba się zmierzyć z taką ciemnością, która gdzieś przychodzi, z jakąś chmurą. Ale też dużo tutaj właśnie dała ta modlitwa i ta nadzieja rzeczywiście przyszła i gdzieś no, była ponad to, ta światłość.
Czyli potrzebujemy.
Bardzo potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy tej nadziei, a jak właśnie nadzieja i sprawy trudne i beznadziejne, to powtarzam, święta Rita, trzeba się do niej zwracać.